Witam Państwa, kłania się Wiesław Pinch. Mili Państwo, teraz będę robił to, co lubię. Będę mówił o tym, o czym lubię mówić. A to, o czym mi sprawia przyjemność, to jest wykres, z analiza wykresu dolara do cen Y, czyli innym słowy do RMB. No i co my tu mamy? Oczywiście jestem w XE.com, www.xe.com. To jest... czy ja to jest strona? Zdaje się, że kiedyś mówiłem o tym, że to jest chyba strona jakiegoś... No nie, wszystko... Dobra, okej. Okay. Mam obojętne. Wszystko jedno, czy ja to jest strona XE.com. Jestem tutaj od zawsze. Wykres jest fajny, bo jest interaktywny. To widać, że ludzie się znają na robocie. A jak to wygląda? No więc całe szczęście, proszę Państwa, można by powiedzieć, że czołgamy się po dnie. Po dnie to znaczy w tym przypadku dno to bardzo dobrze. Dnie wykresu dolara do RMB. W tej chwili jestem w jednorocznym wykresie i to jest to pięknie to widać, ale to tylko jeden rok. Proszę nie zapomnieć, to tylko jeden rok. Tu widać końcówkę, widać ten obszar spadkowy, który był w drugiej połowie zeszłego roku. Piękny obszar spadkowy, czyli innymi słowy umacnianie się RMB w stosunku do dolara do pozycji gdzieś w granicach 0,25 do 30, do 40. Tak, 0, no nawet 0,30, tak, no dobrze, 0,27 do, w górę do 0,29 do 30. Przepraszam, do 40. Czyli 6, między, w obszarze między 6,25 i 6,40. Uważam, że to jest takie czołganie się po dnie, aczkolwiek oczywiście 6,40 to można już uznać, że to jest dużo. No ale zeszliśmy z niebotycznej wysokości, bo prawie było, bo było ponad 6,9, prawda? 6, no tak, 6,89 to widzę na rocznym wykresie. Zaraz przejdę do dwuletniego, pięcioletniego i wtedy będę mógł zobaczyć, jak to wyglądało poprzednio, gdzie było maksimum. A więc tak, więc na razie mamy, znaczy powiedziałem, czołgamy się po dnie, aczkolwiek pewne nieprzyjemne symptomy widzę w ciągu ostatnich 2 miesięcy. Symptomy polegają, znaczy wykres wygląda na to, że wykres pokazuje lekkie, ale jednak mimo wszystko umacnianie się dolara w stosunku do RMB. Czyli słabnięcie RMB, a tak gdzieś od połowy kwietnia. No i to umacnianie się tego dolara niestety nie wygląda dobrze, bo to jest było 6,27 18, a teraz mamy, proszę Państwa, kurczę, no gdzieś w granicach 6,37, 6,38. A więc wzrost jest znaczny. Wzrost jest znaczny i to dosyć ostry. Był okres między połową stycznia i połową właśnie kwietnia, kiedy czołgaliśmy się istotnie po dnie, a teraz troszeczkę jest odbicie. Mam nadzieję, że to nie będzie mocne odbicie. A tamta sytuacja z tym, znaczy minimum można wyznaczyć na właśnie gdzieś 18 kwietnia. A myślę, że to było apogeum tej wojny nerwów związanej z z reakcją na wojnę wydaną Chinom, ustną wojnę, wydaną Chinom przez pana prezydenta Trumpa, wojnę handlową oczywiście. Natomiast teraz odnoszę takie wrażenie. To jest tylko moje wrażenie, że w końcu ja nie znam wszystkich elementów, które składają się na ten wykres, ale jednym z tych elementów jest na pewno sytuacja polityczna. W tej chwili od jakiegoś czasu mamy do czynienia z poprawą atmosfery, no bo Amerykanie naprzód przyjechali do Pekinu, a teraz chińska delegacja pojechała do Waszyngtonu i przynajmniej ja twierdzę, że Chińczycy dali ciała, że Trump tą rundę wygrał, no ale na wykresie, znaczy i na wykresie to zresztą widać, bo Yuan się osłabia. Więc jakby jest potwierdzenie tego, co ja, mojego sposobu myślenia, prawda? A to jest analiza ostatnich dni, ostatnich dwóch miesięcy. Myślę, że te zawirowania na arenie politycznej miały ogromną rolę w tym, co się dzieje w tej chwili. Ciekawostką jest to, że w momencie, kiedy pan Trump zaczął fikać, mówiąc to bardzo brzydko, a Yuan się zaczął umacniać. Naprawdę, pod koniec marca Yuan się zaczął umacniać. No i był mocny tak naprawdę do kiedy? Do 18, do 17. Tak, do 18. A był 18 chyba był najmocniejszy. 18 kwietnia oczywiście. Więc wygląda na to, że na Yuanie nie zrobiło to żadnego wrażenia. Te pogróżki Trumpa. Moim zdaniem, znaczy można by inaczej powiedzieć, odwrócić sytuację. Że na dolarze zrobiło to bardzo duże wrażenie. Negatywne oczywiście. Natomiast chiński yuan owszem, reagował pozytywnie. Natomiast w tej chwili te rozmowy, to uspokojenie powoduje, że między innymi oczywiście, na pewno jest wiele innych czynników, to uspokojenie sytuacji powoduje, że Yuan słabnie. No bo niestety władze państwowe spowodowały, że słabnie i koniec kropka. To jest wykres jednoroczny, wykres dwuletni, jak to wygląda na wykresie dwuletnim. No tak, na wykresie dwuletnim widzimy ten szczyt, który wynosił 6,95 i to było 16 grudnia 16 roku. To był szczyt możliwości Sorosza. Ja to tak nazywam. Bo to wtedy Soros wydał wojnę. Wydał wojnę Yuanowi. No i ta wojna tak naprawdę trwa długo, ale z powodzeniem chińskie władze zaczęły reagować gdzieś około połowy maja 17 roku. No i wtedy zaczął się zjazd. Znaczy zaczął się umacnianie Yuana. A co można o tym powiedzieć, o tym okresie? Ja uważam, że można powiedzieć, że wygrał Soros jednak mimo wszystko. Ten żydowski sukinsyn wygrał i trzeba mu przyznać, że To jest człowiek, który nie działa samotnie. To nie jest samotny wilk. To jest twarz rynków finansowych. Rynki finansowe pokazały Chinom, gdzie jest ich miejsce. A można powiedzieć tak. Można interpretować ten wykres również w ten sposób. No dobrze, Pilchu, ale ale przecież od tej połowy maja 17 roku RMB zaczął się umacniać. W pewnym momencie zatrzymało się, chińskie władze zatrzymały osłabianie się RMB. Przez 3 miesiące trwała przepychanka i później zaczął się zjazd w dół, czyli umacnianie się RMB. Tylko, że widzicie Państwo, można tutaj różne teorie snuć na temat tego, dlaczego tak się stało. Dlaczego na przykład gdzieś tam w momencie, czyli gdzieś dokładnie ostatnie dni grudnia 16 roku, kiedy Juan był najsłabszy, niestety w mojej urodzinie, też był najsłabszy, bardzo słabiutki był. A więc dlaczego wtedy odpuszczono? Dlaczego rynki finansowe odpuściły? Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że nie chciały przeginać pały. To są w końcu Żydzi. To jest bardzo inteligentny naród. Oni nas za chwilę kupią. My będziemy własnością żydowską. Tak, własnością żydowską. Za chwilę. Za rok, dwa, trzy, pięć będziemy własnością żydowską. Więc to jest naprawdę bardzo inteligentny naród. A nie chciałbym do tego dojść, wobec tego, dlatego nie chcę tutaj mieszkać, chcę wyjechać do Chin i chcę tam pracować. A to jest bardzo inteligentny naród, więc ja myślę, że oni nie chcieli przeginać pały, bo oni wiedzą, że czas gra również na ich korzyść. To są dwie strony, bardzo ciekawe strony tego konfliktu, o którym nikt nigdy nie mówi. Tak zwane rynki finansowe, czyli międzynarodowe żydostwo i Chiny. I rząd chiński. Otóż, tak właściwie rząd chiński, tak. A to jest bardzo ciekawa historia, bo obydwie strony, dla obydwu stron czas to pieniądz, to raz, ale to jest drobiazg, czas gra na ich korzyść. Dla wszystkich innych to jest niemożliwe, to po prostu jest dokładnie odwrotnie, dla wszystkich innych. Natomiast dla tych dwóch stron tak, czas gra i na ich korzyść. Na korzyść rynków finansowych, ponieważ rynki finansowe potężnieją z roku na rok i to są wartości trylionowe. Nie bilionowe, tylko trylionowe. Ja wiem, o czym mówię. Trylionowe i to mówię w polskim ujęciu tryliony. Nie w amerykańskim. Trylionowe. Więc oni się umacniają w sposób nieprawdopodobny, ale to nie jest... Znaczy na całe szczęście, na szczęście świata jest tak, że te rynki finansowe to nie jest jakiś monolit. Nie, w żadnym przypadku. To są nawzajem zwalczające się gangi żydowskie. Tak jak w Chicago w 20-tych latach, w 30-tych latach były gangi żydowskie, tak i teraz są gangi żydowskie, tylko na zupełnie innym poziomie i zupełnie inaczej walczące. A więc te gangi żydowskie walczą między sobą i całe szczęście. O te tryliony, naprawdę tryliony, setki trylionów dolarów. A więc to jest jedna strona. I druga strona, która, czyli Chiny, czyli rząd chiński, który mimo tego, że ma nieporównanie mniejsze możliwości, to jednak sięgając w przyszłość, ma większe możliwości niż tamci. Bo tamci po zawładnięciu Stanów Zjednoczonych, Europy, a nie będą mieli na kim pasożytować. Po prostu nie będą mieli na kim pasożytować. Bo Żydzi nie mają innego pomysłu na życie, tylko pasożytowanie na innych. A więc nie będą mogli już na nikim pasożytować i być może w pewnym momencie im się to skończy. Natomiast Chińczycy, robiąc inteligentnie, pracując przez pokolenia mówię, kilkadziesiąt lat, mogą doprowadzić do sytuacji, w której wysadzą tamtych z siodła, mówiąc żydostwo z siodła, finansowego siodła. To oczywiście będzie trwało bardzo długo. Chińczycy, jeśli wszystko dobrze pójdzie, to gdzieś koło 50 roku mają szansę powiedzieć rynkom finansowym, a takiego wała jak Polska cała. No więc właśnie tutaj, jak powiedziałem, nie wiadomo, z tego wykresu różne rzeczy można wyczytać, w zależności od tego, co się wie, ile się wiedzy ma, w zależności od tego, co, a to wiedza to jest pół biedy. Problem polega na tym, że to, o czym ja mówię, to nie jest kwestia wiedzy, to jest po prostu, to są rzeczy, które się dzieją za kulisami. Więc żydostwo międzynarodowe mogło odpuścić w pewnym momencie i zostawić na przykład Sorosza samego. Stwierdzić, że wystarczająco dużo zrobili. Na tym dealu na razie sobie odpuszczają. On jeszcze trochę powalczył przez 3 miesiące i też odpuścił. No i koniec. I tak by to wyglądało, jeśli chodzi o mój punkt widzenia na wykres USA do Celigrad. Dziękuję. Już dalej, no, przepraszam. Dziękuję, kłaniam się do usłyszenia.